wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.
Iwona Borawska, dzień dobry. Witam Jacka Gotka.
Dzień dobry.
W naszym studiu. Tłumacz literatury islandzkiej. No i mamy przed sobą dwie książki. Obie czerwone. Jedna z różem trochę, druga z fioletem. Dwie młode ciągle jeszcze islandzkie autorki i dwie bardzo mocne książki. I literacko mocne, i po prostu mocne. Powiedz, skąd się w ogóle właśnie tego rodzaju tytuły, propozycje biorą w twojej pracy tłumacza? Kto do kogo się zwrócił, trafił, ty je znalazłeś, wydawcy? Co to za historia?
Tu się do mnie zgłosili wydawcy. Ja miałem doskonałą świadomość, że Frida Isberg musi kiedyś trafić do wydawców polskich. Pierwsza moja styczność z nią, znaczy z jej twórczością, była taka, że jak byłem tam 4 lata temu na takim sejmiku tłumaczy, na takich warsztatach w Islandii, to robiliśmy jej tekst. Tam jest taki tekst o tym, ja nie pamiętam tytułu, jak wraca do domu po imprezie dziewczyna.
Tytułu też nie pamiętam, tekst za to bardzo, chyba właśnie do domu.
Do domu chyba, tak, chyba do domu się nazywa. Tak, masz rację. Mnie wtedy on zafascynował, bo to był takie właściwie świeże dosyć spojrzenie na taką młodą Islandię, w której już powoli zadomawiał się taka przemoc przywieziona z kontynentu. Mhm.
Bo właśnie tu się taka w tych opowiadaniach, bo to jest 14 opowiadań, jakby mieszają takie dwie sytuacje, które wydają się sprzeczne, czyli z jednej strony niezamykanie mieszkań, ani nawet domów, prawda? Mhm. Na noc w ogóle.
Tak.
Taki luz. A z drugiej właśnie, tak jak tutaj u niej, takie lęki przed kimkolwiek na ulicy i jeszcze świadomość, że matka została skrzywdzona i ogólnie rzecz biorąc taka psychoza strachu trochę wręcz.
Tak. I to mnie uderzyło wtedy. I ja wiedziałem, że ona prędzej czy później trafi pod strzechy w Polsce. Ale nie wiedziałem, że tak szybko. I nie sądziłem, że opowiadania. Myślałem, że poczekamy na jej powieść, która notabene wyszła w tym roku. I już doczekała się jakichś entuzjastycznych recenzji w amerykańskich pismach poświęconych literaturze. Przetłumaczona została już na kilkanaście języków. A notabene, jak mówiliśmy w poprzednim
programie, tak.
To w tym roku ona prowadziła spotkania z pisarzami na Festiwalu Literatury. Świetnie się porusza w angielskim języku, że tak powiem. Doskonale oplatana jest w literaturze. Z wykształcenia jest literaturoznawczynią i filozofką. Młoda dziewczyna i
92 rocznik.
Naprawdę niezwykle fascynująca. Jako postać w życiu też.
No te opowiadania robią ogromne wrażenie. 14, każde inne, naprawdę. I formalnie, i pokazuje inny świat. Tak to jest zresztą ułożone, że zaczynamy od starszego pokolenia, czyli jej rodziców albo i dziadków mniej więcej. Takiego małżeństwa, którego syn na górze jest z dziewczyną i żyrandol się trzęsie bezwstydnie i nie pozwala im pić spokojnie kawy co rano.
Tak. No nie będziemy spoilować.
Nie, ale to jest właśnie wejście w głowy, że tak powiem, osób znacznie od niej starszych, prawda?
I robi to znakomicie, notabene. Można by przypuszczać, że napisała to jakaś starsza pani.
Tak, i dlatego o tym mówię, bo tutaj są i opowiadania pisane, też jest jedno przynajmniej z punktu widzenia mężczyzny.
Tak.
Z punktu widzenia, czy też poprzez, no nie wiem, no bohaterką, narratorką jest dziewczyna, prawda, która nastolatka, uzależniona od smartfona swojego i w ogóle od tego, że ona się tam gdzieś pokazuje.
Mediów społecznościowych.
Tak, no i tak dalej, i tak dalej. Bardzo, bardzo różne przypadki, w które ona wchodzi, zmieniając język, sposób narracji, rytm, tworząc różne sytuacje. Jest opowiadanie mielone w głowie przez dziewczynę, kobietę prowadzącą samochód, prawda? I tu krzyczy do jakichś tam innych kierowców. Tu sobie układa, co powie w głowie, jak dojedzie temu facetowi. Różne wersje. Różne bardzo rzeczy i różne osoby. Niebywały też chyba taki językowy tutaj melanż powstał. Miałeś takie jakieś przygody poszukiwania właściwych znaczeń?
Tak, no ta praca polega na tym, że się cały czas słów poszukuje. To jest takie trochę kopanie za słowami. No taka, wiesz, jesteś na plaży i chcesz znaleźć tę kostkę bursztynu, wiesz, i wszędzie grzebiesz. No. Znajdziesz albo nie znajdziesz. To już jest czasem przypadek, a czasem po prostu metodyczna praca, no.
A ja niektóre z tych tekstów pamiętam lepiej, inne gorzej. Ty teraz tak po czasie już jakimś, o którym byś chciał powiedzieć, że naprawdę zrobił na tobie wrażenie już w czasie tłumaczenia i w ogóle?
Znaczy na mnie zrobiły wrażenie dwa chyba tak. Ten, o którym mówiłem, ten do domu, bo wiesz, ja też pamiętam, jak to jest w Islandii, wiesz, jak się wraca do domu rano, czy w nocy nawet, zwłaszcza latem, jak właściwie na okrągło jest widno. W centrum miasta jest jeszcze ruch, ale już jak się wychodzi z tego centrum, to są takie pustki, gdzie właściwie wszystko się może zdarzyć. Ja pamiętam kiedyś w latach 90. to nie było latem, ale siedziałem tam w jakimś pubie ze znajomym, który przyjechał z Polski turystycznie do Islandii. A piliśmy piwo i przysiadło się na nas dwóch facetów i zapytali, czy gramy w brydża. No tak, akurat graliśmy. No to w takim razie chcą z nami zagrać. I najpierw zaczęliśmy grać w tym pubie, ale ten pub zamknęli. I oni gdzieś nas wywieźli taksówką. Za miasto to może przesada, ale gdzieś na przedmieścia. Pamiętam, że jeden był taki, sznyty miał na twarzy. Strach jechać, wiesz, no wszystko się może zdarzyć. Nie? No a tam żeśmy posiedzieli chwilę, pograliśmy w brydża i potem na piechotę do miasta.
No tutaj mamy taką sytuację, że nawet 15 minut na piechotę, prawda? Taksówkę no, głupio brać.
Tak.
No, a iść strach. I to jest to opowiadanie. Patrzę tutaj, usiłuję, znaczy może nie usiłuję.
I drugie opowiadanie takie jest, takie jest o tym, o zmarłym bracie jest takie, pamiętasz?
To kończące. Znaczy te listy, tak?
Tak, te listy. Mhm.
I tam się właściwie pojawia ten świerzb metaforyczny, tak, który jest tytułem. Świerzb to jest tytuł tego zbioru opowiadań.
Ja też ten tytuł widzę szerzej troszkę, wiesz, cały ten tomik jest o tym, co nas swędzi.
No.
Prawda?
Tak, tak. No tu też nie mówimy o świerzbie dokładnie, tylko metaforycznie. Dziewczyna nie może się pogodzić, jakby wyjść z żałoby po śmierci swojego brata.
Tak.
Bliźniaka.
A do tego jeszcze te zaspy dookoła.
I stara kobieta i nazywa to świerzbem właśnie.
Tak.
Jak cię swędzi, przestań drapać.
No.
Wyrzuć to.
No. A tu wszystkie osoby się drapią tak naprawdę. Czy to jest ta opowieść o tym facecie, co z dzieckiem i z żoną wyjeżdża na jakiś weekend do domku rodziców i po drodze w samolocie zauważa, znaczy żona mu zwraca uwagę na jakiś artykuł w gazecie, gdzie jakiś człowiek założył sobie, jak to się nazywa, sektę.
Mhm.
Od razu przeszłość go zaczyna świecić.
On wraca,
nie?
Do swojego kumpla, nie kumpla, tak, jakiegoś guru z przeszłości, tak, prawda? No.
Ale tego guru też coś świerzbi. To samo jest z tą dziewczyną uzależnioną od mediów społecznościowych. No ona też bez tych mediów nie wyżyje. To jest jakby cała opowieść o tym, że wszyscy mamy jakieś przyzwyczajenia, nie zawsze zdrowe, wiesz, jakieś tiki, jakieś takie, no takie świerzby. No. Mhm.
Ja mówiłam, że to jest mocna proza i ona jest mocna też obyczajowo, językowo, prawda? Opisuje sfery, rzeczy, uczucia, zachowania, głównie dotyczące kobiet, choć nie tylko, które do tej pory były tabu albo przemilczane. No, tak jest po prostu,
tak,
prawda? No. Chociażby w opowiadaniu Lalka, to jest to, gdzie żona znajduje, otwiera laptopa męża.
Tak,
i
tak.
To wszystko, co ja mówię, to takie banalne. To jest tak napisane, że trzeba się dobrze namęczyć, żeby skojarzyć, co kto znalazł. Ale w każdym razie chodzi o to, że mąż ogląda pornosy i ona ma mu za złe, a jednocześnie prawda?
Tak.
No, albo to dręczyć, albo pawia męczyć. To jest właściwie taki melanż, prawda? Tu się chyba wiksowanie pojawia. Ja myślę, skąd ty wiedziałeś takie rzeczy? Jak się pojawił film Apokawiksa, to musiałam prosić młodsze pokolenie, żebym powiedziała, o co w ogóle może chodzić w tym tytule. Nie? Ale też Prima Aprilis 2006 o konfirmacji.
No też o tym, że idzie człowiek do tej konfirmacji, czy u nas do komunii, to może trochę jest przesada, bo te dzieci są mniejsze. Ale to no, jakby nadać randze komunii bierzmowanie, tak?
Mm-hmm.
Z przyjęciem,
z prezentami,
z całą otoczką.
To
tutaj mamy dziewczynę, która koniecznie jakiegoś psikusa chce zrobić.
Chcę powiedzieć nie
tak,
wierzę, prawda?
Tak.
Ale tego nie mówi. Tak ją świerzbi, ale...
Tak, tak ją świerzbi, żeby nawet nie żeby powiedzieć nie, ale żeby coś zrobić, żeby powiedzieć, że nie przyjdę, nie mogę, że samochód się zepsuł, wiesz, cokolwiek. Tym bardziej, że ta uroczystość 1 kwietnia się odbywała. No to,
i pastor zażartował, suchara puścił i potem aż kurciło, prawda? No. Ale jest też to opowieść właśnie o wierze, o utracie wiary z piękną metaforą balonika, który nie wiadomo kiedy właściwie flaczeje, opada na podłogę. I kiedyś po prostu go widzisz, że już leży, no, tak jak moja wiara, prawda? Tak. No dobrze, ale to żeby zdążyć, to porozmawiajmy o magmie Tory.
Tory. Tora Hjerleistadottir.
I to jest powieść.
Mini.
To są takie miniaturki, prawda? Zaczyna się od choroby wenerycznej, tak naprawdę.
Znaczy, nie, zacznijmy jeszcze od tego, od autorki zacznijmy. Frida, Thora i cztery inne młode pisarki w Islandii tworzą kolektyw.
Frida to autorka Świeżbu, tak. Thora to Magma, o której będziemy mówić. A
to są ich debiuty prozatorskie. One razem i osobno już wydawały poezję. I one, nie wiem, 2 lata temu, 3, wydały wspólną, napisaną przez cały kolektyw powieść. Tak, żeby to było jasno. To jest jakby ta sama stajnia, brzydko mówiąc. No.
No tak, i tutaj też czytamy zresztą, niniejsza relacja, czyli ta powieść, jest fikcyjną historią z fikcyjnymi postaciami, opisującą rzeczywistość, o której jeszcze do niedawna kobiety milczały. Mhm. No, powiedziałam, że od choroby wenerycznej. No w sumie tak to się zaczyna.
No tak, znaczy
narratorką
i tak i nie
jest
właściwie.
Bohaterka,
i
prawda?
Tak i nie, bo to się, no tak rzucona en passant jest ta choroba weneryczna.
No przyjechała z wycieczki.
Na Kubę.
Do chłopaka właśnie. Ona jest młodsza od niego, prawda? On jest
ale ten chłopak też wtedy to żaden chłopak nie był. No tam sobie korespondowali na tym internecie, wiesz. Ona jak miała handrę, to do niego pisała wtedy, tak? Z tej Kuby.
Tutaj właściwie jest takie stadium przypadku, prawda? Miłości, uzależnienia, przemocy, ale to nie jest taka przemoc.
Ale przemoc to jest taka, nie przemoc, taka, znaczy to jest przemoc oczywiście, ale taka nie jest, no gdyby ktoś, bohaterka, zadzwoniła na policję i poprosiła o interwencję, to nikt by nie interweniował. To taka przemoc jest, prawda?
Tak. Dodatkowo
no, ona powie.
Kiedy oni zaczynają się ze sobą spotykać, ona ma parę rzeczy w głowie, których nie zrobi z mężczyzną i sobie. Po czym je robi? Dlatego, że on w naturalny sposób konsekwentnie, krok po kroku tego od niej wymaga. Co więcej, ona cały czas oskarża siebie. Jeszcze się karze, więc zaczyna się ciąć i tak dalej, i tak dalej. Ona zawsze się uważa za gorszą, niegodną tego cudownego faceta, który ma inne, bo one są lepsze. A ona, no, taka to jest historia no, między innymi.
Ale z tymi innymi też próbuje walczyć jakoś tam na swój sposób, prawda?
I to są takie od tej rozdzieliki niektóre po jednym zdaniu. Silna wola jeden. Dzwonił, przysłał eskę, ale ja byłam kobietą z teflonu, wszystko po mnie spływało. Koniec rozdziału. Silna wola 2. Przez jakiś kwadrans. To były najkrótsze, to ja je przeczytam, może ty przeczytasz jakieś tam. Ale no. Dowiadujemy się sporo o niej, jak to się zaczęło, że zaczęło się jej życie erotyczne też od gwałtu, no i tak dalej, i tak dalej.
Tak, w Danii, nie? To w Danii.
Jak ty byś chciał o tej książce powiedzieć?
Znaczy, wiesz, ja jestem przede wszystkim pod wrażeniem jakby takiej szczerości, autentyczności tej książki. Że to, wiesz, no... Tak, to jest rzeczywistość, o której kobiety bały się mówić i pewno się nadal boją.
A przeczytaj Próżność 2, tutaj taki rozdziałik mi się otworzył, myślę, że odpowiedni.
Próżność 2. Tnę się raczej regularnie. Zawsze używam czerwonego scyzoryka i kaleczę sobie przedramiona i uda. Robię to zawsze, gdy jestem kiepska w łóżku albo... Po prostu, gdy czuję się słabą osobą. On uważa te blizny, które mnie już pokrywają, za obrzydliwe. Często kręci nade mną głową i pyta, dlaczego ładne dziewczyny zawsze mają świra? Nie mam na to odpowiedzi. Jestem tylko zepsutym towarem, ale miło mi usłyszeć, że uważa mnie za ładną.
Wiele rzeczy tutaj
to,
się
to właśnie wszystko,
spotyka,
to jest,
prawda?
Tak, to jest cała powieść, jakby sens w jednym rozdziale, prawda?
Poznajemy też tego faceta. On jakoś przebija przez te jej opowieści. Zresztą wydaje mi się, że w obu tych książkach, czyli i w Świeżbie, i w Magmie, nawet jeśli, znaczy raz tutaj narratorem jest facet, ale zawsze mężczyzna jest ważny i w jakiś sposób go widzimy przez tę kobiecą perspektywę. To nie jest kobieca opowieść o kobiecie. Prawda?
Nie, nie, nie. To jest kobieca opowieść o przemocowej miłości. Mm-hmm. I to takiej, jak już zauważyłaś, przemocy, której nie widać na co dzień. No. Znaczy ja nawet tak broniąc tego faceta, to nie mam pewności, czy on sobie zdaje sprawę z tego, że to jest przemoc. No bo mój Boże, no, przyniosła ciasto koleżanka jej z białych jajek, a nie brązowych.
No. Nie wiadomo w sumie z jakich. No.
Ale on tego nie ruszy. No. Tak jest. No. Wege.
Tak, bo kobiety jedzące mięso są obrzydliwe. Tak. No może. Nie wiem.
Ale to też dużo mówi o facetach. O tym takim młodym pokoleniu. Wiesz, bo to...
Cytuję Derridę.
Tak.
Ja tylko brązowe jajka.
Ja też nie rozumiem, dlaczego tak... W tej islandzkiej literaturze się zdarza często cytowanie Derridy. Ja już parę razy trafiłem na Derridę i zawsze ten, kto cytuje Derridę, jakiś jest pokrętas. Zawsze jakiś dziwak, wiesz.
Patrzę jeszcze tutaj, bo mnie, chyba że może na zakończenie fragment Świeżbu jakiś byś przeczytał. No ja sobie zaznaczyłam taki, który wydaje mi się mega karkołomny i w ogóle ale go no z początku właśnie, nie rozumiem. 7.
Zawsze to, jak ty nie rozumiesz, to jak to tłumaczyłem, to tylko...
Bo tu Bóg... nawet kropek nie ma, są duże litery, jakieś takie...
Słuchaj, jak to tłumaczyłem, to tylko Bóg i ja wiedzieliśmy, o co tu chodzi, a teraz obawiam się, że tylko Bóg wie. Dobrze, 7. Pewne rzeczy, które mówiła, które przylgnęły tylko do teraźniejszości, jak plamy do obrusa. Kiedy mówi, zamknijcie usta, inaczej wlecą wam w nie muchy, złożą jajka w zębach. Ryba we wnęce kuchennej, otwór na śmieci otwarty w głębi pod zlewem. Czasem jednak jajka latają, czasem nam w usta. Dlatego musimy pamiętać, żeby szczotkować, mówi i upija mleka. Pęknięcia w ramie okiennej. Pęknięcia pojawiają się we wszystkim, co jest całe. Zamknij usta, pisklaku mój. Żuj porządnie. Myśl po prostu, że żujesz raz za każde z nas. Możemy dostać lody po obiedzie? Co? Babciu? Możemy dostać lody po obiedzie? Babcia unosi brwi. Znowu? Pyta. Pęknięcia w policzkach, pęknięcia w języku. Widać, kiedy z rana przegląda gazetę. Wy, którzy dostaliście lody wczoraj, jeśli będziecie dzielnie, mama wzdycha w pokoju w telewizyjnym i mówi, ty usypiasz. Babcia udaje, że nie słyszy. Często także nie. Kto chce być pierwszy, pyta. Thordur kręci tyłkiem i kopie w nogi krzesła pod stołem. Wcina papkę jak robot kuchenny. 5, 6, 7. Syrun, już prawie je masz. Cisza. Wszyscy pochłonięci jedzeniem. Thordur, nie zostawiaj marchewki. Nie. Wtedy się najesz. Wtedy nie będziesz miał miejsca na... Guðbjörg chce dziś dostać lody. Zobacz, Selmo, Syrun już cię dogania. Guðbjörg, pozwolisz się siostrze dogonić? I dostaje lody. Wystawiam język z pomiędzy warg i maluję linię na polewie czekoladowej. Szukam much w powietrzu. Kątnik domowy w zasłonach. Sieć w sieci. Cały świat uwięziony w tej jednej sieci. Może tak jest lepiej. Pęknięcia w sieci rzadko się zdarzają. Ciepło myślę do pająka. Proszę ją, żeby łapała tłuste muchy. Kiedy je słyszę, jeszcze jej wargi się zaciskają. W rzeczywistej teraźniejszości zatrzaskują się, kiedy lata koło ciebie jak nastolatki na długiej ulicy. Warg nie da się rozdzielić, tak jak nie oddzielisz plamy od obrusa. Mer buduje jeden ogranicznik prędkości na rok. Jest ich już 21, 3 razy 7. Długa ulica dzieli miasto na dwie części, wschód i zachód. Kiedy przelatujesz samolotem, Droga w dole wygląda niczym kanion. Jedna wielka szczelina. Babcia, mama, Selma, Gwyzbjörg, Brynhildur, Thordr i ja. Taka była kolejność karmienia.
7, nie? To jest sam początek.
To jest sam początek.
I rzeczywiście najtrudniejsze, najbardziej niejasne, zawiłe, poetyckie. No, bo tutaj, o, na przykład, ale sam pierwszy akapisik, żebyście państwo nie pomyśleli, że to wszystko jest takie magiczno skomplikowane.
Palce. Te, fura, dawaj, dasz radę. Tak, 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 tak. No już, jest, fiakit. Żadnych pocałunków, pamiętaj. Walisz prosto do kuchni i tylko możesz ze mną pogadać? Okej, tworzę. Cześć, Walur. Możemy chwilkę porozmawiać? Po pierwsze, jesteś super. Ale musisz skumać jedno, że ja zawsze byłam nieufna do innych. Potrzebuję czasu, żeby się przystosować. Czasami czuję się jak najdroższy eksponat w starym muzeum. Nie dlatego, że jestem cennym okazem, tylko z powodu zabezpieczenia przeciwwłamaniowego, które jest po prostu straszne. No wiesz, jak w kinie, kiedy złodziej trąci drucik i uruchamia cały system. Grube na 30 centymetrów tytanowe drzwi spadają w dół i w podejrzanie krótkim czasie zjawiają się uzbrojeni ochroniarze z latarkami w dłoniach. Większość mojej towarzyskiej energii idzie na próby podniesienia tych ciężkich wrót. Takie są ciężkie. Strasznie dużo kosztuje mnie niebycie sobą. Często dostaję zakwasów, poważnych fizycznych zakwasów w tych mięśniach, które się napinają, kiedy wyostrzam uwagę. Słabnie mi krtań, jakby ktoś rozciągał mi struny głosowe i dostaję zapalenia mięśni w barkach. Czy to nie dlatego ludzie piją alkohol? Żeby zmyć precz czujność, spróbować się połączyć, nawiązać kontakt? My nie jesteśmy wyjątkiem. Oboje byliśmy raczej bezbronni, kiedyśmy się zapoznali na melanżu przy Stygachlith. Cóż, ziom, da się skręcić, nie zatrzymując wszystkiego w promieniu 50 metrów.
No. I ona tak jadąc układa sobie w głowie, co powie
facetowi, z którym się chce rozstać.
No.
A czy się z nim rozstanie, to jest inna
To już jest inna sprawa. Dobrze, to teraz przypomnij, o jakich książkach żeśmy rozmawiali, bo to już niestety koniec.
Thora Hjörleifsdóttir Magma i Frida Isberg Świerzb.
Przetłumaczone przez Jacka Gotka, który przed chwilą przypomniał, że jest aktorem. Bardzo ci dziękuję za to i za to spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Serdecznie. Iwona Borawska, audycję zrealizował Stefan Kociuk.
Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.